I starych nalewek, kiedyś stare nalewki to po prostu nalewki, brama i wejście tak, do świata przedwojennej żydowskiej Warszawy, do tej dzielnicy północnej, która rzeczywiście przed II wojną światową w ponad 90% była zamieszkiwana przez osoby pochodzenia żydowskiego. Tak. One stanowiły tutaj zdecydowaną większość. One w ogóle w przedwojennej Warszawie stanowiły ponad 300 tysięcy mieszkańców, biorąc pod uwagę fakt, że w 1939 roku Warszawa zamieszkiwała jakieś 1 200 000 osób. No to jest oczywiście mniejszość, ale taka bardzo widoczna. Tak, to jest 1/3, 1/4 mieszkańców Warszawy, zależy od czasu i od okresu historycznego. Natomiast to zgrupowanie bardzo liczne, w zasadzie przed II wojną światową więcej Żydów niż w Warszawie mieszkało tylko w Nowym Jorku. Tak? Więc tutaj mówimy o olbrzymiej, bardzo zróżnicowanej społeczności. To było widać doskonale tutaj na nalewkach, na okolicznych ulicach, bo ci ludzie różnili się praktycznie wszystkim. Bogactwem, podejściem do religii, podejściem do tego, kim się czują, językiem, którym się posługiwali. To był taki olbrzymi tygiel kulturowy, który dojrzewał, żył w Warszawie i w jej okolicach od w zasadzie zarania dziejów miasta. I to wszystko, te lata historii miał nadejść ich kres. Tak? Tym kresem była oczywiście II wojna światowa. Niemcy po zajęciu Warszawy, Niemcy po zajęciu Polski rozpoczęli terror. Ten terror w szczególny sposób był wymierzony w stronę ludności żydowskiej i tutaj rzeczywiście w Warszawie zaczęły się szykany, zakaz pracy w różnych zawodach, albo nakaz pracy bezpłatnej, tak fizycznej dla okupanta, konfiskata pieniędzy, jakichś dóbr materialnych, nakaz noszenia opasek z gwiazdą Dawida na ramieniu, zakaz siadania na ławkach w parku, wchodzenia do restauracji, kawiarni, zakaz poruszania się komunikacją miejską, albo też komunikacja tylko i wyłącznie dla Żydów, segregacja, tak? Ta segregacja miała doprowadzić do takiego dosłownego oddzielenia Żydów od reszty społeczności Warszawy, czyli do stworzenia getta, dzielnicy zamkniętej. Niemcy planowali to przez dłuższy czas, zastanawiali się w ogóle, gdzie to getto powinno się znajdować. Były nawet pomysły, że getto będą dwa. Jedno gdzieś tam na prawym brzegu w okolicach Grochowa, drugie na terenie Warszawy w Lewobrzeżnej, na Woli, ale później stwierdzili, że w zasadzie jest już teren, jest już obszar, gdzie większość ludności żydowskiej jest skoncentrowana. Że nie ma potrzeby takich wielkich wysiedleń, że w północnej części miasta, na tej dzielnicy Muranowskiej, czy też Muranowsko-Nalewkowskiej, te nazwy były różne, że większość tych ludzi już tutaj jest, że wystarczy, tak, ponad 100 tysięcy, czy około 100 tysięcy Żydów mieszkających w innych częściach Warszawy tutaj sprowadzić, tutaj osiedlić, że wystarczy podobną grupę Polaków z planowanego getta wysiedlić, wyrzucić i rzeczywiście będą już mieli obszar, który będzie można wyłączyć z miasta, będzie można ogrodzić go murem i tam w dramatycznych warunkach przetrzymywać nawet do 500 000 osób, tak, bo w pewnym momencie, zwłaszcza wiosną 1941 roku, to już nie będą tylko żydowscy mieszkańcy przedwojennej Warszawy, ale też Żydzi wsiedlani tutaj do getta z różnych okolic bliższych i dalszych miasta, więc na terenie i obszarze tak naprawdę 3 km² w pewnym momencie będzie blisko 500 000 osób żyjących w warunkach dramatycznych i gdybyśmy tak chcieli spojrzeć na granicę getta, tak, to patrząc od południa, to w zasadzie okolice dzisiejszego Pałacu Kultury i Nauki, tak, północna granica, okolice dzisiejszego wieżowca Intrako, Muranowska, pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie, to jest ten zakres getta, tak, natomiast jeżeli chodzi o wschód-zachód, na zachodzie granicą getta były okolice ulicy Okopowej, oczywiście to później dalej na południe tym ta szerokość getta się zmniejszała, tak, od strony wschodniej to były okolice gdzieś nowego miasta. Można powiedzieć, że duża część centrum po prostu została wydarta z miasta i stworzono tam odizolowaną przestrzeń, gdzie przez kolejne lata, kolejne miesiące będą takim poczuciu oczekiwania na nie wiadomo na co, tak, na śmierć czy z głodu, czy z epidemii, czy z innego powodu będą czekali ludzie, których los no, został tak naprawdę już przypieczętowany przy tworzeniu tej dzielnicy zamkniętej. Ta przestrzeń, gdzie jesteśmy, uważam ją trochę za tę symboliczną, bo dzisiaj skrzyżowanie długiej i nalewek To jest miejsce niezwykle znane, bo jesteśmy przed budynkiem Arsenału Królewskiego. Akcja pod Arsenałem, bohaterskie uwolnienie Jana Bytnara. I ta akcja miała miejsce dosłownie kilka tygodni przed wybuchem powstania w getcie. 26 marca 1943 roku grupy szturmowe Szarych Szeregów uwalniają Bytnara, a kilkaset metrów dalej, 19 kwietnia tego samego roku, rozpocznie się powstanie. Pierwsze w zasadzie powstanie okupowanej Europy. Rozpocznie się wydarzenie, no wydaje mi się, bezprecedensowe. Także to jest okolica szczególna, zwłaszcza też, że z drugiej strony, w takiej trochę dalszej perspektywie, ale widoczny jest błękitny wieżowiec. On stoi dzisiaj przy Placu Bankowym w miejscu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, w miejscu największego żydowskiego domu modlitwy przedwojennej Warszawy, w miejscu niezwykle symbolicznym, bo 16 maja roku 1943 po godzinie 20 Jürgen Stropka, kat warszawskiego getta, wysadził ten budynek w powietrze, symbolicznie kończąc powstanie. Niecały miesiąc oficjalnie te walki trwały i tutaj mieliśmy taki bardzo dosłowny moment ich zakończenia. Swoją drogą taka ciekawostka, synagoga wielka została wysadzona w powietrze, natomiast przetrwał budynek biblioteki, który znajdował się obok. Dzisiaj to jest Żydowski Instytut Historyczny. To jest instytucja, która zajmuje się dbaniem o pamięci, o zagładzie i przede wszystkim to jest instytucja, która przechowuje archiwum Ringelbluma, archiwum warszawskiego getta, czyli informacje nie tylko o tragedii Żydów warszawskich, ale w ogóle informacje o Holokauście, tak? O zagładzie polskich Żydów.
Idziemy dalej.
Idziemy dalej i ten spacer po getcie warszawskim Hanny Tracz będzie nam dzisiaj towarzyszył, a opowiadał o tym Marcin Strachota, który właśnie jest przewodnikiem i będzie nam dzisiaj towarzyszył. A my dzisiaj mamy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim i patrzę na realizatora, czy mamy już ten dźwięk, o który nam chodziło. To może teraz posłuchajmy, jak wyglądała sytuacja w getcie. Pani Janina Dawid, to dzięki uprzejmości kolekcji Muzeum POLIN możemy korzystać. Posłuchajmy, jak ona wspomina to, co działo się w getcie i jak wyglądała sytuacja.
Ludzie umierali z głodu na ulicy. Wszyscy, mężczyźni, kobiety i dzieci. Takich szkieletów żyjących nigdy w życiu. Widziało się potem w Etiopii. Wiele lat temu, pamięta pan może, było w telewizji. Ja to widziałam w rzeczywistości. Ludzie umierali przede wszystkim na tyfus i umierali z głodu. Powoli, bardzo powoli. Powoli umiera się z głodu. Ale także była gruźlica, która w takich warunkach rozchodzi się. Ludzie stłoczeni wszyscy razem. I był tyfus, który zabijał. Także nie brakowało powodów do śmierci.
Mówiła Janina Dawid, która przetrwała getto warszawskie.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
A jeszcze o przyczynach, dlaczego Żydzi, którzy byli w getcie warszawskim, zdecydowali się na powstanie warszawskie, na powstanie w getcie warszawskim, przepraszam, opowie nam Simcha Rotem, który przeżył getto warszawskie, przeżył powstanie i mówił o tym, dlaczego nigdy nie wolno tracić nadziei.
Wiedzieliśmy, co nas czeka. Człowiek nie pracuje, nie zarabia. Ciasnota w getcie. Ludzie spuchnięci z głodu. Z drugiej strony ludzie, tak jak Zapałka, schudli. Wiedzieliśmy dokładnie, co nas czeka. Nie było żadnego sensu, żeby dać się złapać i pójść do komory gazowej, bo na ile wiemy na dzień dzisiejszy, to wiemy, że tam śmierć trwała, ludzie się dusili jakieś 15-20 minut. To jest coś okropnego, bo jak człowiek się go zabija kulą, To trwa sekundę i już człowieka nie ma.
Mówił Szymcha Rotem w kolekcji Muzeum Polin. Szymcha Rotem, pseudonim Kazik, to polski polsko-żydowski działacz ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Uczestnik powstania w getcie warszawskim, który był łącznikiem żydowskiej organizacji bojowej po aryjskiej stronie Warszawy, a od 2008 roku honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy. My dzisiaj w Poranku Wnet, ale także we wszystkich audycjach przez cały dzień będziemy mówić o 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, ale też nie zapominamy oczywiście o tym, co dzieje się na froncie i przenosimy się już do Kijowa.
Wojna w Ukrainie.
I mamy połączenie z Dmytro Antoniukiem. Zapowiedziałam, tak nie wiedząc, że jesteś w Kijowie. Czy się pomyliłam? Dzień dobry.
Dzień dobry, Magdaleno. Witam Państwa serdecznie. Tak, jestem ciągle w Kijowie i nie pomyliłeś się. I nasza noc, która ubiegła, była taka niespokojna niestety. W Kijowie było akurat spokojnie, ale w innych częściach Ukrainy wróg zaatakował dronami irańskimi typu Shahed. Najwięcej tych dronów było wypuszczono po Odesie i obwodzie odeskim. 12 tych dronów, z nich 10 zostały zastrzelone przez naszych obrońców. Dwa drony niestety trafili w obiekty infrastruktury i był pożar. Nie ma informacji o tym, że byli ludzie, którzy zostali ranni albo zabici. Jeden dron też został zastrzelony nad obwodem Dnipropetrowskim. I aż jeszcze 7 dronów zostało zastrzelone nad obwodem zaporożskim, czyli w sumie to 20 dronów wróg wypuścił wczoraj po Ukrainie. Wczoraj też tragiczne wydarzenie było w Chersoniu, jak i co dziennie, niestety. Cherson został ostrzelany i pociski wroga spadli na bazar w Chersoniu, gdzie byli zwykli cywile. 9 ludzi zostało rannych i jedna osoba niestety była zabita. Także sytuacja jest poważna. I a mówiąc o froncie, najpoważniejsza sytuacja jest nadal w Bachmucie, gdzie toczą się walki w centralnej części tego miasta, w północnej części miasta, gdzie wróg niestety ma też postęp, parę bloków, parę osiedl, on tam nadal zajął. Toczą się walki też na południowym krańcu tego miasta i tam wróg też próbuje atakować i iść naprzód. Niecały centrum jest zajęte przez wroga. Jeszcze znajdują się nasi obrońcy nadal po prawej stronie kolei, po wschodniej stronie kolei, która dzieli Bachmut na połowę, i tam jeszcze nasi obrońcy walczą z Wagnerowcami i nie tylko, bo ostatnio jest informacja, że wróg rzuca tam nie tak tych więźniów Wagnerowców, a już zawodowych wojskowych. Widać, że wróg chce za wszelką cenę jak najszybciej okupować całe miasto. Na razie okupowane jest około 70, być może 65% Bachmutu. Na innych częściach frontu pod Awdijewką Marinką i na linii Kremlin-Liman wróg też atakuje, ale tam nie ma jakichś sukcesów. No także sytuacja na froncie jest taka, że broni się Bachmut nadal. No i my czekamy oczywiście na ofensywę ukraińską, ale nikt nie jest w stanie oczywiście powiedzieć, kiedy ona nastąpi i gdzie to będzie.
Bardzo dziękuję za ten głos. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo za tę korespondencję.
Dziękuję wzajemnie i dobrego dnia.
Pozdrawiamy. 7:32 jest na naszych zegarach. Dzisiaj mówimy i opowiadamy Państwu o 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Za kilka minut posłuchamy rozmowy z Albertem Stankowskim, dyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego, ale jeszcze wcześniej trochę muzyki klezmerskiej. Panem Albertem Stankowskim, który jest historykiem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich, a także doradca do spraw kontaktów ze społecznością żydowską w Muzeum Historii Żydów Polskich. Przypomnijmy, że dzisiaj do Polski przyjeżdża prezydent Izraela, przyjeżdża prezydent Niemiec, razem z prezydentem Polski Andrzejem Dudą będą obchodzić wspólnie tę rocznicę. A co opowie nam dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego? Opowiedział nam. Posłuchajmy.
Dzień dobry, jesteśmy z dyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
No przede wszystkim pytanie, co to za wystawa? Gdzie jesteśmy? Czemu ta wystawa jest istotna?
Ta wystawa jest szczególnie istotna, dlatego że też moment i powstanie jest, mamy 80, zbliżamy się do 80. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim, które jest 19 kwietnia. W ubiegłym roku, w 2022 roku, prowadziliśmy badania archeologiczne na przy terenie bunkra Mordechaja Anielewicza na Miłej 18. I podczas prac archeologicznych natrafiliśmy na ponad 3,5 tysiąca obiektów, które znajdowały się ukryte w piwnicach dawnych tam budynków. Dla nas w zestawieniu z te obiekty, które są bardzo wzruszające, bo to są obiekty życia codziennego i wiemy, że ludzie, którzy dotykali tych przedmiotów, nie przeżyli, powstał pomysł kuratorski, żeby zestawić to z raportem zbrodniarza niemieckiego, kata getta, Jurgena Stropa. I ten pomysł, żeby nie pozwolić, żeby to ten raport był, tak jak chciał Strop, żeby był ostatnim głosem na temat ich ofiar, żeby właśnie pokazać te przedmioty, którymi możemy się w jakiś sposób utożsamić. Dlatego, że są to przedmioty życia codziennego, może troszeczkę inne, ale wiele bardzo podobnych, których mamy u siebie codziennie w domu, które dotykamy. Dla mnie najbardziej chyba takim wzruszającym przedmiotem, który tutaj możemy zobaczyć, jest wózek dziecięcy. To, co znaleźliśmy i nagle ziemia zaczęła kawałek po kawałku odsłaniać, właśnie najpierw zobaczyliśmy kółko, później jakiś element, zaczęliśmy się zastanawiać, co to jest. I kiedy archeolodzy odsłonili cały ten element i zobaczyliśmy, że to jest właśnie wózek dziecięcy, no to był taki moment bardzo mocny, bardzo, bardzo wzruszający. I myślę, że też chciałbym powiedzieć o tym, jaki ogrom emocji towarzyszyło tym badaniom archeologicznym na Miłym. Dlatego, że codziennie mieliśmy zgłoszenia ludzi, Polaków, którzy przychodzili i chcieli brać udział w tych pracach jako wolontariusza. Czyli jest to dla mieszkańców Muranowa bardzo ważne i oni mają też świadomość tego, w jakim miejscu szczególnym mieszkają.
Gdy się tutaj ogląda te eksponaty i też gdy się pomyśli o tym, że zbliża się 80. rocznica powstania getta w getcie warszawskim, nasuwa się pytanie, jak mówić o historii tego wydarzenia, tego tragicznego wydarzenia?
Pierwsze, to co ludzie, którzy zginęli, chcieli, żeby o nich nie zapomniano. My nie mamy listy tak naprawdę ofiar, tak? Więc to, żeby o tych ludziach, to co oni chcieli, co najmniej, żeby o nich pamiętać. Dlatego, że to, co zrobił zbrodniczy reżim niemiecki wobec naszych obywateli, bo o tym trzeba pamiętać i o tym trzeba musimy powtarzać, że to byli polscy obywatele narodowości żydowskiej. Wielu z nich, musimy także o tym, jak Ludwik Hirschfeld, byli zasymilowani. Oni już dawno zdecydowali się na to, żeby całkowicie zintegrować się z kulturą, z polskością. Byli, wielu z nich było katolikami, tak? Przecież Kościół Wszystkich Świętych tam byli. Więc, ale polityka niemiecka była taka, że jeżeli była jakaś kropla krwi, to tutaj to decydowało, więc nie kim ty się czułeś, tylko rasistowskie podejście do tematu. Więc to jest bardzo ważne i moim zdaniem szczególnie dla kolejnych pokoleń. Także termin, który ostatnio się od jakiegoś czasu jest powtarzany, naziści. Ja jestem, ogromnie denerwuję się, kiedy słyszę ten termin, dlatego że to w jakiś sposób rozmydla całą sprawę, bo przecież to mówimy, za zbrodnie są odpowiedzialni Niemcy, państwo niemieckie. I to jest też ważny moment, że 19 kwietnia, znowu przypomnimy, jakby to dlatego, że chwilę później, w 1944 mieliśmy powstanie warszawskie, w którym Polacy zostali wymordowana ludność Warszawy, duża część, utopione w krwi i też materialnie to miasto zostało strasznie, strasznie zniszczone. Więc to jest to jest też ten moment, w którym o tej pamięci powinniśmy i chciałbym, i żeby pamiętać wspólnie i o powstaniu w getcie, i o powstaniu warszawskim, i o tym, że obywatele, że co trzeci warszawiak przed wojną był Żydem.
Ja chciałem zapytać, przystępując do wykopalisk, czego państwo się spodziewali? Czy to było tak, że państwo mieli już taką ideę, co państwo mogą znaleźć, czy to było zupełnie niewiadome? Czy te bunkry, o których można było wysłuchać, państwo wiedzieli, że one istnieją, czy one też zostały dopiero odkopane jakby pod ziemią?
Oczywiście informacja o tym, że ten teren musi być ze sobą połączony, że poszczególne kamienice, które znajdowały się czy na Miłej 18, czy 20, dlatego że wiemy że z raportu, że było i od świadków, że było co najmniej około 6 wyjść i wejść i tylko, znaczy 5 zostało odkrytych, a jedno nie i dzięki temu część bojowników udało się uciec. Natomiast badania po prostu chciały doktora Jacka Koniga chciały po prostu potwierdzić, jak to miejsce wygląda, co my tam znajdziemy. Wcześniej były badania geoporowe, które były tam wykonane na tym terenie i one już nam wskazały, że znajdują się tam różnego rodzaju przedmioty metalowe. No ale dzisiejsza technologia nie umożliwia nam, jak to się mówi, prześwietlenia tego, nie możemy bez badań fizycznych. I dopiero te badania fizyczne, które były przez archeologów dokonane na tym terenie, pokazały nam, co kryje Ziemia.
Jeszcze może ostatnie pytanie. W dzisiejszych przemówieniach inaugurujących tę wystawę mowa była także o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jak w kontekście właśnie tego, co się dzieje za wschodnią granicą, jakie znaczenie mają te obchody, które będą miały miejsce w najbliższych dniach?
Na pewno wszyscy pamiętamy hasło "Nigdy więcej wojny". Tak? To jest takie hasło, które często powtarzamy i wydawało się, że Europa mimo wszystko, pomimo tych różnych sił, że jednak jest takim miejscem, w którym no jednak nie może dojść do już dzisiaj, szczególnie po II wojnie światowej, do takiego konfliktu. I ta sytuacja, która ma miejsce za naszą wschodnią Rosję, barbarzyństwo, które Rosja stosuje w stosunku do Ukraińców, jakby przypomniało, że pokój nigdy nie jest dany nam na wierzchnię, że musimy być czujni i to, że jeżeli chcemy zachować naszą niepodległość, to musimy jej bronić i być przygotowani niestety na sytuacje takie, jakie jest wojna, więc wolność nigdy nie jest nam dana na wieczność i musimy jej bronić.
Dziękuję bardzo.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
To była rozmowa, którą przeprowadzili Konrad Mędrzecki i Mikołaj Murkociński z Albertem Stankowskim, dyrektorem Muzeum Getta Warszawskiego. A my posłuchajmy jeszcze raz na naszej antenie Symcha Narotem, właśnie uczestnik powstania w getcie warszawskim, łącznik żydowskiej organizacji bojowej i kilka jego wspomnień.
Niemcy naprawdę mają zamiar wyniszczyć, zlikwidować zupełnie aż do ostatniego Żyda. I dowiedzieliśmy się, znaczy po sprawdzeniu, nie, że ktoś opowiadał, ale wysłaliśmy kogoś za pociągiem, który jechał do Treblinki. Ten człowiek wrócił i opowiedział, co wiedział. I co on wiedział, to dwie rzeczy, których Niemcy nie mogli ukryć. Nie mogli ukryć dymu, to było w lesie, te krematorium i to wszystko. I nie mogli ukryć zapachu palących się ciał.
Symcha Rotem, dzięki uprzejmości kolekcji Muzeum POLIN, tych świadectw jeszcze na pewno dzisiaj będziemy słuchać, a teraz przeniesiemy się do Chin i zapytamy między innymi o to, jak wygląda diaspora żydowska właśnie w państwie środka.
Studio Szanghaj.
Dzień dobry, mówię do pana Andrzeja Zawadzkiego Lianga. Witam serdecznie. Dzisiaj 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim i w nawiązaniu do tego poprosiłam naszego korespondenta, żeby jednym z tematów było właśnie to, jak wygląda ta diaspora żydowska, gdzie najwięcej tej społeczności znajduje się w Chinach. Dlaczego akurat w tych miejscach? Jakbyśmy mogli o wytłumaczenie poprosić?
Tak, witam serdecznie Państwa. Otóż nawet wydawać by się mogło tak odległe miejsce jak Chiny, Szanghaj, też miały swoją rolę w całym tragicznym losie społeczności żydowskiej, szczególnie w czasie okresie II wojny światowej. Otóż od 1938 roku do 1941 roku do Szanghaju właśnie przyjechało ponad 25 tysięcy obywateli żydowskich, głównie z Niemiec, uciekając oczywiście przed niemieckim terrorem, przed hitlerowskimi represjami. Interesujący jest ten fakt, że właśnie Chiny i właśnie Szanghaj i mogli oni tutaj przyjechać bez wiz, zupełnie bez żadnych formalności. Wystarczyło, że tylko właśnie, że wskazali, że przyjechali stamtąd. Ten fakt, no oczywiście był takim schronieniem dla nich tutaj przed niepewną śmiercią. Natomiast nie znaczy, że oni tutaj doznali aż takich dramatycznych sytuacji, jak to było chociażby właśnie jak dzisiaj Radio Wnet nadaje informacje o co się stało w Warszawie, w warszawskim getcie. Chociaż też ich życie tutaj na początku nie wyglądało zbyt kolorowo, bowiem w 1943, jak Japończycy opanowali miasto, to tak historycy głoszą, że pod wpływem hitlerowskich Niemiec też zrobili takie tutaj jest to nazywane getto, ale chyba oni nie wiedzą, co to znaczy getto w tym słowie, które ma znaczenie w Warszawie, w Polsce. Otóż polegało to tylko na tym, że zabronione im zostało osiedlanie się, mieszkanie w innych częściach miasta. W jednej części miasta, dosłownie na 2 km2, wszyscy mieli tam mieszkać. Nie wolno im było w ogóle w żadnej innej części. Natomiast nie zostało to odgrodzone murem, nie zostało to w jakiś sposób
poddani
represjom.
Tak,
zamknięte, że poddani represjom, jakimś szczególnym mogli pracować, poza tym nie mogli mieszkać, tylko po prostu gdzie indziej. Tylko tam, na tym i wyłącznie terenie, no oczywiście bardzo skupieni, bardzo tutaj nie można mówić, że to były jakieś ekstra warunki. To jest to dopiero właśnie, kiedy zakończyła się II wojna światowa, to oczywiście mogli wrócić tam, gdzie chcieli, tam, gdzie są, do swoich ojczyzn, do swoich miejsc, do swoich rodzin. Bo często też i rodziny zostały rozdzielone. Na pamiątkę tego wydarzenia, bardzo ważnego przecież, istotnej pomocy humanitarnej, jest w Szanghaju utworzone muzeum. Muzeum uchodźców żydowskich, bardzo nowoczesne. Najpierw zostało ono stworzone, to trzeba gwoli informacji i historycznych faktów. Najpierw zostało utworzone przez właśnie samych tych osób, które właśnie dzięki temu się uratowały. Postanowili ten okres życia upamiętnić w ten sposób. Następnie miasto przejęło to muzeum. 10 lat temu miasto przejęło to muzeum i w tej chwili jest to muzeum włączone w kuratelę miejską. I oczywiście z najlepszymi metodami prezentacji i z dużymi ilością pamiątek po tym okresie. Ciekawostką tego muzeum jest też to, przynajmniej dla mnie, że przed muzeum jest ściana i na tej ścianie są nazwiska. Nazwiska tych osób, które właśnie uratowały się dzięki temu, że właśnie były przyjęte w Szanghaju. Około to jest, do tej pory nie udało się ustalić wszystkich, ale jest około 13 762 rodzin osób jest tam, są tam.
To wypisane. To jest ta kwestia historyczna. A dzisiaj jak diaspora żydowska funkcjonuje w Chinach? Tak. Funkcjonuje w Pekinie, w ogóle w Szanghaju, jeżeli chodzi o gospodarkę i w ogóle znaczenie dla Chin?
No niewątpliwie jest w Szanghaju konsulat izraelski, no ale tutaj jest bardzo dużą rolę odgrywają, bowiem diaspora żydowska tutaj raz, że przywiązuje do tego wagę, co się wydarzyło historycznie. Zawsze przyjeżdżają ocaleni i czy dzieci ich właśnie odwiedzać to miejsce. Natomiast jest oczywiście, Szanghaj należy nadal do największego skupiska obywateli żydowskich właśnie w Chinach. Drugim miejscem jest dopiero Pekin, Beijing. A do tego jest, oczywiście tutaj jest całe centrum żydowskie, jest synagoga oczywiście, jest rabi, jest szkoła nawet żydowska, gdzie nawet jeśli ktoś ma taką ochotę, to może się uczyć hebrajskiego. Także mają pełną możliwość i nie mają żadnych tutaj restrykcji w trzymaniu swoich tradycji i oczywiście swoich świąt, swojej wiary. Niewątpliwie to, że nie tylko historia przyczyniła się do tego, że oni są w Szanghaju tak silnie, ale dlatego również, że po prostu głównie to jest biznes, to jest oczywiście ekonomia, gdzie wiele przedsiębiorstw, czy amerykańskich, czy innych właśnie są tacy obywatele.
To teraz już zamknijmy ten temat, przenieśmy się do tego, co się dzieje aktualnie. Stany Zjednoczone, Chiny i w tym wszystkim Polska. Relacje polsko-chińskie. Wiemy, że była reakcja na słowa premiera Mateusza Morawieckiego w Atlantic Council, który wypowiadał się na temat Tajwanu i że Tajwan to jest również sprawa Polski. Jaka była reakcja Chin na te słowa? No i co się wydarzy w ramach tego siódmej rundy polsko-chińskiego dialogu strategicznego? Jak pan to ocenia? Jak oceniają to media i władza w Chinach?
Tak, właśnie nagle, ni stąd, ni zowąd okazało się, że temat stał się bardzo gorący i stosunki polsko-chińskie zaczęły być właśnie napięte i gorące, bowiem nie tylko, oczywiście przez to wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który dosłownie stwierdził, że nie można dzisiaj, jutro ochronić Ukrainy, mówiąc, że Tajwan to nie jest nasza sprawa. Trzeba wspierać Ukrainę, jeśli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. I tylko tyle, takie słowa. A wywołały bardzo ogromną burzę i ostrą reakcję. Mało tego, nie odpowiedział na to ani ambasador Chin w Polsce. Nie odpowiedział nikt z MSZ-u chińskiego, ale odpowiedział rzecznik ambasady. Tak, żeby była jasność. Mało tego, tu w chińskich mediach pojawiła się, ojejku, ogromny... wszystkie media przedrukowały oświadczenie tego rzecznika ambasady w Polsce, w Warszawie. A żeby było jeszcze inaczej, to oczywiście wyrazili silne niezadowolenie i zdecydowany sprzeciw, ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie dosłownie dwa zdania i dlatego chciałbym je tutaj z tego oświadczenia zacytować, bo one są bardzo, bardzo charakterystyczne. A mianowicie, że zasada jednych Chin jest przyjętą normą w stosunkach międzynarodowych i politycznym fundamentem stosunków chińsko-polskich. Wzywamy, uwaga, związanego z tą sprawą polskiego urzędnika do pełnego zrozumienia wysokiej wrażliwości kwestii Tajwanu, sumiennego przestrzegania zasady jednych Chin, zachowywania ostrożności w czynach i słowach dotyczących kwestii Tajwanu oraz unikania zakłócenia relacji chińsko-polskich. Bardzo ostre stwierdzenia, szczególnie na fakt, który właśnie chciałem zwrócić uwagę, nie nazwali premiera
premierem.
Tak, przepraszam, premiera premierem, ale nazwali to po prostu polskiego urzędnika.
Czyli deprecjonowanie z jednej strony.
Tak, bardzo, to jest bardzo silne podkreślenie, jak na chińskie zwyczaje dyplomatyczne. Jest to bardzo, bardzo ostre i no trudno teraz się spodziewać, że nawet ten właśnie odbywająca się w tym tygodniu ta polsko-chińsko, ten strategiczny zespół, że coś w ogóle przyniesie. Oczywiście jeśli, tym bardziej, że no owszem, jest tutaj podsekretarz stanu z polskiego MSZ-u, ale przepraszam, no patrząc na ton wypowiedzi i medialnych tutaj mediów, tych oczywiście wiodących, jak i również tego oświadczenia, oni się spodziewają właśnie, że to pan premier skoryguje swoją wypowiedź, a nie ktokolwiek.
Co to jest jeszcze, powiedzmy, co to są te polsko-chińskie, co to jest ten polsko-chiński dialog strategiczny? Co to jest za inicjatywa?
To jest inicjatywa, która jest wynikiem podpisanego przez Polskę i Chiny porozumienia w sprawie partnerstwa strategicznego. To jest już prawie 8 lat temu. Chiny podpisywały takie porozumienia z różnymi, raczej prawie wszystkimi krajami. I w ramach tego to miało służyć temu, że podsumowuje się właśnie dokonania w ramach naszych relacji i oczywiście wyznaczamy sobie kolejne jakieś tam etapy.
Dzisiaj rozumiem, że dzisiaj jest spotkanie. Pan powiedział, że będzie pan chciał zadać jakieś pytania. Jak to będzie wyglądać? Jest możliwość zadawania pytań?
Nie wiem, bo dzisiaj jest przewidziane spotkanie z biznesem tu w Szanghaju, pana podsekretarza stanu, będzie też pan ambasador. No zobaczymy, pan ambasador znany jest, pan Zajączkowski, z tego, że mówi wprost o sytuacji. Zobaczymy, jak pan sekretarz, czy dla polskiego biznesu w Chinach to spotkanie będzie o tyle znaczące, że poprawi atmosferę, poprawi tutaj relacje, bo jak do tej pory, to raczej polski biznes nie jest traktowany, muszę stwierdzić z przykrością, tak samo jak biznes z innych krajów czy europejskich, że powiem tylko tak oględnie.
Rozumiem, że będzie pan na tym spotkaniu i będzie pan mógł nam więcej opowiedzieć niedługo.
Tak. Z pewnością, bo jestem sam ciekaw, jak te w tej sytuacji dość napiętej, no przecież nie z jakiegoś tam. Przecież to jest powód normalny. No to co premier Morawiecki powiedział, nie powiedział nic strasznego, nic nowego. A z tego zostało tutaj, przynajmniej w Chinach i w chińskich mediach, rozdmuchane do sprawy zasadniczej. Do sprawy, że tak powiem, no, która ciąży na stosunkach polsko-chińskich.
O tę sprawę zasadniczą, mam nadzieję, dzisiaj pan zapyta, albo przynajmniej ktoś wyjaśni więcej szczegółów. Bardzo dziękuję. Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Dziękuję za korespondencję i do usłyszenia, panie redaktorze.
Dziękuję, do usłyszenia, kłaniam się.
8 punktualnie na naszych zegarach. Jakub Duszak jest już w studio, tak więc wiadomości.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na ukraińskim froncie, relacja Dmytra Antoniuka, mija 80. rocznica powstania w getcie warszawskim oraz 800 milionów dolarów kary za powielanie nieprawdziwych informacji o fałszerstwach wyborczych w USA. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ukraińskie wojska odparły wczoraj 30 ataków rosyjskiej armii w kierunku Łymańskim, Bachmuckim, Awdyjskim i Mariińskim. W Chersoniu doszło do tragicznych wydarzeń. O szczegółach w codziennej korespondencji mówił Dmytro Antoniuk.
Cherson został ostrzelany i pociski wroga spadli na bazar, gdzie byli zwykli cywile. 9 ludzi zostało rannych i jedna osoba niestety była zabita.
Mówił Dmytro Antoniuk. Nad ranem Rosjanie zaatakowali region Odessy irańskimi dronami Shahed-136. Celami ataków były obiekty infrastruktury. Większość dronów została zestrzelona. Według lokalnych władz nikt nie został poszkodowany. Warszawa odda dziś hołd Żydom, którzy zginęli w powstaniu w getcie warszawskim. Mija właśnie 80 lat od największego żydowskiego zrywu przeciwko niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej. O uroczystościach mówił na antenie Radia Wnet wiceminister kultury Jarosław Selin.
Uroczystości główne o godzinie 12 pod pomnikiem bohaterów getta warszawskiego w pobliżu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z udziałem trzech prezydentów. Prezydent Polski zaprosił prezydenta Izraela, który to zaproszenie przyjął. Będzie również prezydent Niemiec. A wieczorem wielki koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej polsko-izraelskiej orkiestry. Pod synagogą warszawską prezydent Izraela również tu będzie uczestniczył. Zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca przybycie do Warszawy w 1946 roku dziadka obecnego prezydenta Izraela, rabina.
Mówił wiceminister kultury Jarosław Selin. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz 11 organizuje akcję Łączy nas pamięć przez cały dzień w Warszawie, ale także w kilku innych miastach, w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i w Lublinie. Wolontariusze będą rozdawać przechodniom żółte żonkile. Takie właśnie kwiaty co roku w rocznicę wybuchu powstania składał jeden z jego dowódców, nieżyjący już Marek Edelman. W rejonie Placu Bohaterów Getta w Warszawie już od rana na kierowców czekać będą utrudnienia. Zamknięty będzie cały rejon placu, a także część okolicznych ulic. Zmieniony zostaną także trasy autobusów i tramwajów. Na temat ukraińskiego zboża będzie dziś w Brukseli rozmawiał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis z przedstawicielami pięciu krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Wczoraj późnym popołudniem minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Polska wraz z Ukrainą porozumiała się w sprawie monitoringu tranzytu. Będzie on plombowany z systemami elektronicznymi, by zapewnić, że nie pozostanie on w naszym kraju. Od piątku tranzyt zboża z Ukrainy zostanie wznowiony. W mocy utrzymany zostaje natomiast zakaz importu ukraińskiego zboża. Komisja Europejska przyjęła z zadowoleniem to porozumienie, określając je jako pierwszy krok na drodze do rozwiązania sytuacji. Przypomniała też swoje stanowisko dotyczące kompetencji unijnych w polityce handlowej, a jednostronne działania krajów członkowskich są nie do przyjęcia. Rozmowy mają dotyczyć także ewentualnego przedłużenia bezcłowego handlu Unii z Ukrainą. Niemal 800 milionów dolarów kary zapłaci amerykańska telewizja Fox News za powielanie nieprawdziwych informacji o fałszerstwach w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Na taką kwotę opiewa ugoda przedprocesowa zawarta przez Fox News z producentem maszyn do głosowania, firmą Dominion Voting System, który pozwał Fox News o odszkodowanie w wysokości 1 miliarda 600 milionów dolarów. Prawnicy Donalda Trumpa, tacy jak Rudy Giuliani i Sidney Powell, mówili o manipulacjach danymi na serwerach, w których miały brać udział rządy Wenezueli, Kuby oraz Chin. By w Stanach Zjednoczonych wygrać proces o zniesławienie przez media, trzeba nie tylko udowodnić, że podawały one nieprawdziwe informacje, ale również, że robiły to świadomie albo z rażącym narażeniem norm dziennikarskich. Firma Dominion zdobyła dowody, że zarówno dziennikarze, jak i szefowie stacji wiedzieli, że teorie spiskowe na temat fałszowania wyborów były nieprawdziwe, a mimo to pozwalali na ich wygłaszanie na antenie.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu w rejonach podgórskich i na Pomorzu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna 6 stopni we Wrocławiu, 10 w Bydgoszczy i Krakowie, 11 w Szczecinie i w centrum, 15 stopni Celsjusza na ścianie wschodniej.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Wczoraj dwa mecze ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Napoli remisuje z Milanem 1-1 i Milan przechodzi do półfinału. W drugim meczu Chelsea przegrywa z Realem Madryt 0-2, no i Real melduje się w półfinale. Na nich czekają, oni czekają w zasadzie na swoich rywali. Dziś dwa kolejne mecze. Inter z Benficą, a Manchester City z Bayernem. Zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają odpowiednio z Milanem i Realem, a więc może być drugi mecz czysto włoski, tym razem na etapie półfinału, i to derby stolicy Lombardii, Milan-Inter. No ale może wróćmy do tego, co działo się w Napolu, bo działo się bardzo, bardzo dużo. Najpierw 22 minuta, rzut karny dla Milanu. ale broni Alex Meret, bramkarz Napoli, strzał Oliviera Giroud. 36. minuta. Ewidentny faul w polu karnym Leao na Lozano. Sędzia Szymon Marciniak jednak nie dyktuje rzutu karnego, nawet nie skorzysta z systemu VAR. Jak pokazały wszystkie powtórki, szczególnie te super slomo, był ewidentny atak na nogę rywala i ten karny Napoli się po prostu należał. Później jeszcze był jeden rzut karny, 81. minuta, kiedy to w rękę w polu karnym Tomori i oto był rzut karny dla Neapolu trochę późno, ale Caveralia, Gruzin, nie strzela, broni Manią. Dopiero w doliczonym czasie gry Osimhen daje remis 1-1, oczywiście taki remis, który już nic Neapolitańczykom nie dał. Szymon Marciniak w ogniu krytyki. Włoska prasa w każdej swojej relacji pisze o fatalnym błędzie Marciniaka. La Gazzetta dello Sport pyta, po co ten VAR? Dwa karne były, a jeden nie. Karny, który powinien zostać podyktowany. Oczywiście przy wyniku 0-0 rzut karny jeszcze trzeba strzelić, no ale tutaj były dwa niestrzelone, ale akurat ten może Neapol by wykorzystał. Szymon Marciniak rzeczywiście w finale Mistrzostw Świata również podjął taką decyzję, nie korzystając z VAR-u, szybko na w zasadzie swój instynkt sędziowski podyktował karnego dla Francuzów w samej końcówce meczu, ale wtedy się nie pomylił, wtedy miał absolutnie rację. Teraz jednak ewidentna pomyłka polskiego sędziego. Po meczu Piotr Zieliński, który grał w tym spotkaniu do 75. minuty, powiedział: karne, które były dyktowane, były, tego nie widziałem. Przegraliśmy z Milanem, bo byliśmy słabsi. Milan ma świetną ekipę, nawet na finał w Stambule, tak powiedział Piotr Zieliński do kamer telewizyjnych, a więc oszczędził swojego rodaka. Rzeczywiście niesmak pozostaje, bo powtórek telewizyjnych naprawdę no nie oszuka się i ciężko z nimi polemizować. No a tutaj Szymon Marciniak zaufał sobie zupełnie, nawet to kosztowałoby to może 2 minuty czasu tak naprawdę, gdyby jednak pozobaczył te powtórki i wtedy by podjął chyba słuszną decyzję. Być może miał to też złą podpowiedź z wozu VAR, tam był Tomasz Kwiatkowski, za bardzo chyba zaufał być może temu, co usłyszał. Niemniej jednak no mecz absolutnie przychodzi do annałów Ligi Mistrzów jako mecz bardzo zacięty, dramatyczny, zakończony sukcesem Milanu. Natomiast w drugim spotkaniu to już nie było aż tak z takimi fajerwerkami, bowiem Real odpalił swoje fajerwerki, wygrywając 2-0. Rodrigo 58. minuta, a później 80. Valverde. Piękna akcja, wyłożył piłkę Rodrigo i ten strzela gola, więc Real w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś dwa kolejne mecze, tak jak mówiłem. Manchester City ma 3-bramkową przewagę z tego pierwszego spotkania z Bayernem Monachium i pewnie do półfinału awansuje. A w drugim meczu 1-0. Inter wygrał na wyjeździe w Lizbonie z Benficą. No i ciekawi jesteśmy, czy dojdzie do półfinału na linii Milan-Inter. Iga Świątek wraca do gry. Jest najwyżej rozstawioną uczestniczką turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie i broni tytułu. Przed rokiem wyjechała pięknym, czerwonym Porsche i teraz zagra z Quinten Cheng, a to Chinka, która z kolei właśnie potrafiła też swego czasu pokonać naszą zawodniczkę, ale Iga Świątek odpoczęła, wyleczyła kontuzję i teraz przystępuje bardzo zmobilizowana do tego turnieju w Stuttgarcie. Kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20:00 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Tak, dzisiaj od wczesnych godzin porannych jesteśmy z Państwem i przypominamy, mówimy o świadectwach tych, którzy przeżyli powstanie w getcie warszawskim. Po godzinie 8.30 będziemy rozmawiać z panem doktorem Marcinem Urynowiczem, który opowie nam właśnie o przyczynach, o źródłach, o stratach, o tym, jak wyglądała sytuacja w getcie warszawskim. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze wywiad polityczny. Olga Semeniuk, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, będzie gościem Łukasza Jankowskiego, a z nami trio Sefardi.
niż oczywiście te związane z Polską, poza też europejskie, czyli wznowienie tak naprawdę tranzytu w najbliższy piątek, 21 kwietnia nastąpi, to również wymiar konsultacji, skutek konsultacji, które były wczoraj prowadzone zarówno przez ministra rolnictwa, jak i ministra rozwoju i technologii ze stroną ukraińską i też ministrami po stronie ukraińskiej. Będziemy oczywiście robili wszystko i włączali wszystkie możliwe instrumenty Krajowej Administracji Skarbowej po to, aby zabezpieczać interes polskich rolników. Mówimy tutaj o plombach, mówimy tutaj o GPS-ach, które będą kontrolowały przepływ tego zboża ukraińskiego poza terytorium oczywiście Polski. No ale mówimy również o rozwiązaniach, które zostały zapowiedziane, panie redaktorze, w ostatni weekend przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i przez ministra rolnictwa Roberta Telusa. Mówimy tutaj o powszechnym skupie zboża za kwotę minimalną 1400 zł za tonę, ale mówimy również o dopłatach do nawozów. To bardzo ważne, aby tutaj w tym kontekście powiedzieć o programie, który już funkcjonował w ubiegłym roku w kontekście pomocy rolnikom na kwotę 3 miliardów złotych i on będzie kontynuowany na tych zasadach, na których było to robione do tej pory. I
to, panie ministrze, też się zatrzymajmy co do tego transportu. Czytam w oficjalnym stanowisku w wypowiedzi ministra Waldemara Budy, że będzie uruchomiony system SENT. To ja się pytam, jak to było robione do tej pory, bo już parę miesięcy temu wicepremier Henryk Kowalczyk mówił, że jest geolokalizacja stosowana. Czy po prostu zapomnieli się tego zastosować? Co się działo przez te 16 miesięcy?
Nie chodzi o zapomnienie, panie redaktorze, tylko chodzi o dodatkowe zabezpieczenia, które będą nam pomagały monitorować właśnie przepływ tego zboża. Proszę pamiętać, że od kilkunastu dni mamy w przestrzeni publicznej informacje o tak zwanym zbożu technicznym. Jedni rolnicy z tym polemizują, mówią, że nie ma takiego nazewnictwa, drudzy mówią, że faktycznie duże zagrożenie ze strony właśnie różnego rodzaju jakości tego zboża istnieje, a w naszym interesie, interesie Zjednoczonej Prawicy, przede wszystkim dbało się o bezpieczeństwo Polaków, więc w tym zakresie właśnie kolejne rzeczy, które, kolejne instrumenty, szczególnie Krajowej Administracji Skarbowej, które kierujemy właśnie po to, aby sprawdzać, weryfikować.
Ale dlaczego to zostało użyte parę miesięcy temu, kiedy już wiadomo było, że jest problem, były już protesty rolników i już były wypowiedzi polityków PiS-u, że trzeba coś z tym zrobić.
Nie można mówić, że nie zostało użyte, tylko skala eksportowa związana ze zbożem jest bardzo dynamiczna, jest zwiększana z tygodnia na tydzień. Stąd właśnie dodatkowe instrumenty, które będą nam pozwalały to weryfikować. Nie możemy tutaj mówić o jakimkolwiek zaniedbaniu po stronie ARMiR-u czy KOWR-u, czyli podmiotów, które są sensu stricte odpowiedzialne za rolnictwo, bo do takiego zaniedbania nie doszło. Natomiast skala oczywiście i problem, który wystąpił, związany jest właśnie z ilością tego zboża, które do Polski przypływało.
A gdzieś doszło do zaniedbania?
Panie redaktorze,
pani minister.
O zaniedbaniach oczywiście rozmawialiśmy wielokrotnie w przestrzeni publicznej. Pan minister i wicepremier Henryk Kowalczyk również, podając się do dymisji, rezygnując z funkcji, no, objął właśnie rzeczy, które były związane z zbożem ukraińskim. Natomiast i tutaj ta cena została wysoka i wysoko również poniesiona. Natomiast dzisiaj patrzmy w perspektywę przyszłościową, a nie skupiajmy się na błędach i rozliczaniu z tych
Żeby
błędów
patrzeć
słownie.
W przyszłość, trzeba wiedzieć, jakie błędy się popełniły, panie minister. Inaczej nie pójdziemy do przodu.
Nie chodzi o to, żeby o tym słownie rozmawiać. Chodzi o tym, żeby działać. Chodzi o to, żeby działać. I właśnie w ramach tych działań został wczoraj podjęty dialog ze stroną ukraińską. Te błędy zostały zweryfikowane i również w tym kierunku idziemy, aby je naprawiać. Natomiast rozmowa słowna o tym i potyczki słowne na pewno nie przyniosą żadnego pozytywnego rezultatu.
Siłą rzeczy mamy tylko słowa do dyspozycji w naszej rozmowie, pani minister. Żadnego innego środku komunikacji użyć nie możemy.
Dlatego powiedziałam o praktycznych metodach, które zostaną wdrożone między innymi właśnie za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej.
Jedyną bronią, jaką ja mam, jest słowo, to jeszcze się nią trochę posłużę. Podają informacje i także oskarżenia o tym, że przy okazji zboża pojawiła się mafia w Polsce, że duża skala problemów wynika z działalności zorganizowanych grup przestępczych. To prawda?
No ale panie redaktorze, to trudno, żebyśmy teraz sobie właśnie słownie odpowiadali na pytanie, czy to prawda, że mafia istnieje, bo jakiś artykuł o tym traktuje, czy właśnie napisał. No nie możemy sobie, są odpowiednie organy i podmioty, kontrola celna, kontrola właśnie skarbowa, są od tego, aby takie rzeczy weryfikować. Jeżeli dochodzi do nieprawidłowości czy do naruszeń, no to też są odpowiednie organy, żeby tym się zajmować i na pewno my w tym programie nie możemy odpowiedzieć na pytanie, czy dochodzi do skali mafijnej, czy nie dochodzi do skali mafijnej. Jesteśmy od tego jako rząd, aby zabezpieczać interes Polaków i aby dbać właśnie o przepływ tego zboża pod względem jakości, ale też pod względem pochodzenia i kraju pochodzenia i od tego jesteśmy i o to będziemy dbać.
Jest pani minister pewna, że już teraz to zboże nie będzie w Polsce zostawało, że ono będzie...
Rozporządzenie jest wdrożone od 15 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku. Dotyczy zboża, cukru, nasion, jaj, owoców i warzyw oraz produktów przetworzonych, mleka, wołowiny, cielęciny i wieprzowiny, więc no, biorąc pod uwagę charakter prawny rozporządzenia do wpływu tego zboża z Ukrainy i pozostaniu tego zboża z Ukrainy w Polsce, na pewno w tym czasie, kiedy funkcjonuje rozporządzenie, nie dojdzie. I jeszcze raz podkreślam również bardzo ważną rzecz. O tym problemie w skali kraju pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie wraz z innymi premierami krajów członkowskich Unii Europejskiej sygnalizował ten problem w Komisji Europejskiej. Niestety brak jakichkolwiek działań i podjęcia tych działań no zobligował nas do wprowadzenia tego embarga.
Donald Tusk wczoraj mówił, że podać do dymisji powinien się nasz komisarz Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa.
Pan Donald Tusk wiele lat spędził w Europie, ale widać, że nie odrobił podstawowej lekcji, czyli nie rozumie, co to znaczy język wspólnoty i nie rozumie, co to znaczy zdanie poszczególnych krajów członkowskich. To nie jest tak, że dzisiaj pan Donald Tusk wychodzi w Polsce po wielu latach spędzonych na wakacjach w Europie i opowiada o tym, że za całą politykę rolniczą odpowiedzialny jest jeden komisarz. Tych komisarzy jest kilkunastu i nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której społeczeństwo będzie wprowadzane w błąd, że Unia Europejska to tylko Polska, bo Unia Europejska to również inne kraje członkowskie. Jeszcze raz podkreślam, bardzo duża interwencja ze strony pana premiera Mateusza Morawieckiego, próba i skłonienie krajów członkowskich do tego, aby skupiły się na ważnych tematach, w tym między innymi na kontekście rolniczym. No i efektem tego jest rozporządzenie wykonawcze z 30 bodajże z końcówki marca tego roku, które dotyczy wypłaty środków finansowych, choć jest to kropla w morzu potrzeb, wypłaty środków finansowych dla rolników. Polska ma być jako kraj frontowy jednym z większych beneficjentów tych środków, ale to są ciągle za małe środki, 30 milionów euro. My również zabezpieczamy środki finansowe w budżecie centralnym, chociażby 600 milionów złotych właśnie na wypłaty dla rolników związane z brakiem równowagi cen za zboże i właśnie z napływem tego zboża ukraińskiego w zbyt dużej skali niż ta, która była przewidywana. No a oprócz tego oczywiście dopłaty do nawozów to jest jeden z ważniejszych elementów, o którym powiedziałam, bo w skali budżetu to są 3 miliardy złotych.
To jest tylko jeden element, 3 miliardy, to jeszcze skup zboża. Ile budżet państwa będzie musiał wyłożyć na ratowanie sytuacji na wsi?
To się okaże w praktyce, panie redaktorze, ja nie lubię tutaj, oczywiście pewne symulacje są, ale myślę, że to wyjdzie w praktyce, jak szeroko i na jaką skalę oczywiście te dopłaty do nawozów będą, no, patrząc
rozumiem,
analogicznie.
Powtarzamy 3 miliardy złotych na nawozy, tak? Czyli tu mamy 3 miliardy plus skup.
No to powiedziałam, panie redaktorze, że biorąc pod uwagę rok ubiegły, to będzie około 3 miliardów złotych na same nawozy plus skup, ale zobaczymy, jaka będzie tendencja i też jaki ruch z tym związany. Problem jest duży, więc wydaje się również, że skala tutaj wsparcia finansowego też będzie szeroka. Nie zapominajmy ciągle o jednym.
Czyli mamy kilka miliardów złotych. 7 miliardów złotych będzie musiało być wydanych. Gdzie znaleźć 7 miliardów złotych, pani minister?
Może pan, panie redaktorze, prowadzić takie symulacje, że to będzie tam 7, 8. Ja tej pewności nie mam. Z budżetu centralnego prowadzimy budżet oszczędnościowy. Staramy się skupiać na programach i problemach społecznych. Proszę pamiętać również, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o uszczelnienie luki VAT-owskiej, ale jesteśmy również bardzo ważnym graczem w Unii Europejskiej w kontekście właśnie analizy, ale też uszczelniania systemu finansowego, który pozwala nam na to, aby wydatkować te środki na różne cele społeczne. Kryzys jest od tego i Unia Europejska jest od tego przede wszystkim, panie redaktorze. I oczywiście możemy tutaj prowadzić dyskusję, skąd te pieniądze. No te pieniądze powinny być priorytetem, jeżeli chodzi o skalę finansowania w Unii Europejskiej.
To może zwiększy się deficyt i tyle po prostu. Zadłużymy się.
Niestety, niestety my prowadzimy racjonalnie zrównoważony budżet. Nie chodzi o to, aby jako Polska, jako kraj członkowski w Unii Europejskiej zadłużać kraj i drukować pieniądze, bo to doprowadza do destabilizacji finansowej, ale mówimy również o tym, aby wywierać pewną presję w Unii Europejskiej na skupieniu się konkretnych, silnych i mocnych i bogatych gospodarek na tym, aby realizować cele polityki związanej właśnie z gospodarką, a rolnictwo jest niewątpliwie jednym z tych elementów.
To jest jeden element polityczny. Donald Tusk zaprasza 4 czerwca na marsz w Warszawie. Jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości?
odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie to padła na Marszu Papieskim. To znaczy moment, w którym Donald Tusk 4 czerwca próbuje zebrać społeczność i to bardzo trafnie określił marszałek Senatu Marek Pęk, mówiąc o tym, że przez Platformę Obywatelską ciągle ulica i zagranica jest wykorzystywana. No to jest kolejny dowód na to, że Donald Tusk po tych wakacjach w Europie, przyjeździe do Polski i próby podjęcia pracy na rzecz swojego establishmentu, bo na pewno nie na rzecz Polaków, no pokazuje w ten sposób absolutnie oderwanie od rzeczywistości. Ludzie dzisiaj potrzebują, społeczeństwo polskie, poczucia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego, militarnego, zbrojeniowego. Poczucia, że mogą żyć w spokojnych czasach. To jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ cały czas trwa wojna. Nie wiemy, jakie skutki finalnie ta wojna będzie przybierać i jaką gwałtowność i jakie tempo, ale robimy wszystko, aby poszczególne grupy społeczne, które z tym związane ponoszą skutki negatywne, mogły być przez państwo obciążane. Marsz niczego, Donalda Tuska, marsz niczego nie rozwiąże. To, że zbierze z jednej strony oczywiście przeciwników Prawa i Sprawiedliwości.
Marszałek Kidawa Błońska mówi o milionach uczestników marszu, że to jest ich marzenie.
Myślę, że miliony Polaków po ataku jednego z portali na świętego, na Jana Pawła II, właśnie te miliony Polaków już sobie w głowie tworzą właśnie schemat i też reakcję wyborczą, która w tym roku będzie możliwa do realizacji właśnie przy tych urnach. Jeżeli chce się zaatakować naród, zaczyna się od kościoła, później atakuje się bezpośrednio państwo. Naród już dzisiaj wydał temu werdykt. Ja jestem bardzo dumna z tego, ile osób wzięło udział w Marszu Papieskim. I nie chodzi tutaj o regionalne również wszystkie te marsze, tylko chodzi o skalę, czy liczbę samą. Nie chodzi o samą liczbę, tylko chodzi o skalę zaangażowania i też rozmów, które toczą się, pomimo trwającej i próby wywołania przez Platformę Obywatelską takiego puczu, takiej wojny właśnie polsko-polskiej. Pomimo tego te rozmowy na temat świętego, na temat wartości Kościoła toczą się.
To już na koniec pytanie do radnej miasta stołecznego Warszawy. Rafał Trzaskowski włączył się w prekampanię, chociaż już nawet jest szef sztabu wyznaczona. Właśnie, czy pani minister zna nową szefową sztabu kampanijnego Platformy?
Tak, oczywiście, że znam. Jest to szefowa gabinetu Rafała Trzaskowskiego. Dla mnie to jest jasny sygnał, że Donald Tusk schodzi na drugi plan. Niewątpliwie ten sygnał pokazuje również, że chyba cały czas toczy się w Platformie Obywatelskiej dyskusja na temat wymiany kandydata i tej takiej głównej twarzy Platformy Obywatelskiej. Pani Paprocka to jest człowiek bardzo mocno związany z Rafałem Trzaskowskim, o wiele mniej z Donaldem Tuskiem. Jest to osoba, która nie słynie w Radzie Warszawy z żadnych działań, dlatego że cały aparat ratusza nie działa sprawnie i nie działa właśnie na rzecz mieszkańców Warszawy. Niemniej jednak jest odpowiedzialna za różnego rodzaju kryzysy Rafała Trzaskowskiego, za wybielanie tych kryzysów i za pracę nad jego PR-em.
Pani Paprocka-Ślusarska będzie groźnym przeciwnikiem dla Prawa i Sprawiedliwości jako szefowa sztabu?
Nikt, kto nie pracuje na rzecz Polaków i społeczeństwa polskiego, nie jest groźnym przeciwnikiem, a pani Paprocka i pan Donald Tusk i pan Rafał Trzaskowski ewidentnie dzisiaj w tej kampanii, prekampanii zajmują się absolutnie sobą i własnym establishmentem. Ja jeszcze raz podkreślam to, co cechuje Platformę Obywatelską z lat rządzenia przez nich, ale również z tego, co dzisiaj pokazują w programie, to zainteresowanie tylko i wyłącznie swoją śmietanką towarzyską.
Powiedziała Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju technologii. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:29.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
I dzisiaj wspominamy to, co wydarzyło się 19 kwietnia 1943 roku w Warszawie i także przypominamy wspomnienia tych, którzy przeżyli. Jeden z wywiadów, którego udzieliła Ilana Jari, która była małą dziewczynką w 1943 roku, miała zaledwie 7 lat. Przebywała na Umschlattplatz przez kilka miesięcy. Wywiad z 2016 roku. Posłuchajmy Ilany Jar i jej wspomnień z getta.
Jak daleko sobie pani zdawała sprawę ze wszystkiego?
Znaczy, ja sobie zdawałam sprawę, bo ja byłam młode dziecko. Ja widziałam dokładnie, co się zrobi, ale ja sobie fantazja wzięła to wszystko, nie? Ja sobie zafantazjowałam, że przyjdzie jakiś królewicz, że przyjdzie czarownica, że to jest czarownica, że czarownica musi umrzeć i takie rzeczy, bo ja te wszystkie bajki znam na pamięć. I to mi trzymało przy życiu. Ja mówię, mój tata zawsze mówił, że każda bajka ma wesoły koniec. To ja mówię, mój koniec musi być wesoły, bo każda bajka ma wesoły koniec. To na pewno przyjdzie jakiś królewicz i na pewno mnie wyciągnie stąd. To niemożliwa rzecz, żebym ja umarła. Nawet Baba Jaga nie mogła pozabijać ludzi i nie wsadzić ich do pieca. I to mnie trzymało przy życiu właściwie. Bo nikt tam nie patrzył, że na dziecko, że siedziało tam pod ławką. Ale ja wiedziałam, że musiałam się ukrywać, bo to już było z tej psyki. Tak, byłam tak psychologicznie condition, że ja wiedziałam, że jedyna rzecz dla mnie robić jest to ukrywać się. To ja siedziałam pod ławką i nikt mnie zobaczy.
I ktoś przeszedł po panią?
No tak, a więc to trwało bardzo długo, wręcz jednej nocy ten bokser właśnie przyszedł, ten królewicz, i powiedział mi, że on mnie wyciągnie stamtąd. Tylko, że ja milczała, żeby nikomu nie opowiadać, bo właściwie gdyby ktoś wiedział, że on to idzie robić, to on by był rozstrzelany. I dał mi, ojciec wysłał kostki cukru i on włożył mi to do kieszeni. Mówi, jak będziesz głodna, to weź sobie to. I to, co ja pamiętam, że ja jadłam, ale nie, że jadłam to jedzenie, że podawałam. Właśnie jednego wieczora on przyszedł i zabrał mnie. Przede wszystkim ja byłam bardzo maleńka i bardzo chuda i strasznie wyglądałam. I on włożył, powiedział mi pójść pod jego płaszcz. On miał taki, wiesz, wojskowy płaszcz, długi. To była noc. Mówi, weź pod mój płaszcz. I tak myśmy wyszli, a potem wziął rykszę. Posadził mnie na rykszę. On widocznie dał łapówkę dla Niemca. I przejechaliśmy przez tą bramę i on przywiózł mnie do mojego.
A to wspomnienie Ilany Jari, która urodziła się jako Halina Buchwald w Warszawie w roku 1936 w zamożnej, tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Jak państwo słyszeli, ocalała i została wyprowadzona z getta warszawskiego, a my dzisiaj przez cały poranek wspominamy ten czas i za kilka chwil zapraszam na rozmowę z panem doktorem Marcinem Urynowiczem.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Pan doktor Marcin Urynowicz, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, między innymi autor takich książek jak Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką, a także Prasa Getta Warszawskiego, Ugrupowania Prawicowe, Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy i jeszcze wiele pozycji. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
No to może na początek, skąd państwo jako historycy, skąd my jako opinia publiczna przede wszystkim dowiadujemy się o tym, co wydarzyło się w getcie warszawskim? Jakie są główne źródła dotyczące sytuacji, dotyczące strat, dotyczące właśnie tego, co działo się podczas powstania, ale w ogóle w getcie warszawskim?
Jeśli chodzi o samo getto, to mamy rewelacyjne zbiory, które nie w całości, ale przetrwały wojnę dzięki i powstały przede wszystkim dzięki historykowi Emanuelowi Ringelblumowi, ale wraz, który współpracował, miał całe grono współpracowników, to on tylko był, że tak powiem, organizatorem, osobą, która w jakiś sposób tym zarządzała, natomiast bo po prostu miał doświadczenie, miał wiedzę historyczną, wiedział, jak takimi rzeczami należy kierować, żeby odpowiednie źródła, te najważniejsze, te najbardziej istotne i najbardziej wszechstronne się zachowały, i on już w czasie wojny, w czasie istnienia getta w Warszawie zbierał takie informacje, gdzie mógł, w urzędach, od uchodźców, od osób prywatnych, gdzie się tylko dało, więc stąd mamy, to archiwum jest przechowywane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz to są oczywiście najróżniejsze relacje powojenne, szczególnie te zbierane tuż po wojnie, bo wtedy pamięć ludzka no, ma to do siebie, że jest najświeższa tuż po wydarzeniach. Do tego oczywiście wspomnienia, mnóstwo różnych książek, relacji napisanych już później, ale też bardzo istotnych, bo zawierających mnóstwo informacji i szczegółów. A jeśli chodzi o samo powstanie w getcie, to do tego dochodzi jeszcze dokumentacja, oczywiście do getta też dokumentacja niemiecka, ale jeśli chodzi o samo powstanie w getcie, to mamy zachował się raport dowódcy niemieckiego, który dowodził akcją niszczenia getta, akcją mordowania ludności żydowskiej Jurgena Stropa i tenże raport jest przechowany w Instytucie Pamięci Narodowej. I to są takie podstawowe źródła, najważniejsze do historii getta warszawskiego.
Panie doktorze, nie mamy listy ofiar. Ustalenie i skomponowanie, zrobienie, stworzenie takiej listy jest, podejrzewam, dzisiaj nierealne. O jakiej skali mówimy? Jaka liczba jest realną liczbą, jeżeli chodzi o właśnie ofiary, które były w getcie warszawskim? Mówi się o liczbie około 500 000 zamordowanych. Czy te liczby zmieniają się? Czy one jakoś ewoluują? Jak to wygląda?
To nie jest precyzyjna liczba ofiar. Około 500 000, tak naprawdę około 450 000, to jest liczba osób, które w jakiś sposób przeszły przez getto. Dlatego, że pamiętajmy, że getto warszawskie było o tyle wyjątkowe, że ono przyjęło ogromną liczbę uchodźców. To jest na pewno ponad 100 tysięcy osób, które trafiły zarówno z ziem polskich, jak i z zagranicy. I one trafiały już w zasadzie od 1939 roku, kiedy najpierw ludzie sami uciekali. Potem, kiedy byli wypędzani, potem, kiedy byli przymusowo deportowani, potem, kiedy byli przesiedlani z innych gett, a potem no, w ten sposób trafiali i przechodzili, tak w cudzysłowie, przechodzili przez to getto, będąc w nim albo do końca, albo ponosząc śmierć już w getcie, w samym getcie. Tylko z głodu, z różnego rodzaju chorób zmarło około 100 tysięcy osób, więc, ale część osób też uciekała, przechodziła, uciekała dalej lub starała się ukryć w tej ogólnej części Warszawy między ludnością polską. Więc my wiemy mniej więcej, ile osób przeszło przez getto. Liczby dokładnej ofiar przypuszczam, że nigdy nie będziemy znali, a już nie mówiąc o żadnej imiennej. Jest to prawda w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, taka akcja, która trwa i która zbliża się już chyba do końca, polegająca na upamiętnieniu przez zapisanie imienia i nazwiska wszystkich ofiar Holokaustu, zagłady Żydów w Europie, więc w tej mierze są też Żydzi warszawscy, ale to dalej nie pozwala nam powiedzieć, którzy zginęli w Warszawie, którzy zginęli w innych miejscach, a którzy po prostu ocaleli, dlatego że pamiętajmy, że nie wszyscy ci, którzy ocaleli, zostali później w jakiś sposób odnalezieni, czy w jakiś sposób.
No właśnie, to miałam zapytać o to, panie doktorze.
Bo bardzo często już żyli pod innymi nazwiskami.
Tak, czy my możemy powiedzieć, ile osób przeżyło powstanie w getcie i w ogóle getto warszawskie? Czy możemy tutaj mieć też jakieś szacunki, czy też jest bardzo trudno jednak?
Bardzo ciężko jest to szacować, natomiast możemy przyjąć, że co najmniej kilka tysięcy osób z Warszawy a kilkanaście takich, które w ogóle przeszły przez getto, w jakiś sposób przetrwały. Czy to ukrywając się, czy to wyjeżdżając jeszcze kiedy można było poza tereny okupowane, raczej się przekradając, bo kiedy istniało getto, to już nie można było się w jakiś sposób, w cudzysłowie, legalny, kiedy jeszcze te kontakty na przykład między, nie wiem, Niemcami a Rosją były na tyle poprawne, że były takie momenty, kiedy pozwalano przychodzić, chociaż to też było bardzo ograniczone, ale bywały takie momenty. Możemy powiedzieć o kilkunastu tysiącach osób, które w jakiś sposób getto przeżyły. To nie oznacza, że one wszystkie pozostawiły po sobie jakąkolwiek relację. To jest zdecydowana mniejszość. Też nie wiemy, gdzie te osoby później żyły dalej, bo bardzo często wyjeżdżały za granicę, czy do Izraela, czy to pozostawały w Polsce. W Polsce często obawiały się pozostać pod własnym nazwiskiem ze względu na nastroje antysemickie. To nie chodziło o to, żeby były one jakieś wyjątkowo powszechne, ale chodziło o to, że groźba, niezależnie od tego, na ile jest realna, jest dalej groźbą, jest dalej zagrożeniem. Natomiast ta część osób wyjechała w ogóle rozproszyła się po różnych krajach, więc ich odnalezienie jest w zasadzie niemożliwe, przynajmniej na obecnym etapie badań. Ja myślę, że różne takie inicjatywy społeczne potomków tych osób w pewnym momencie mogą doprowadzić do tego, że dzisiaj dzięki internetowi, powiązaniom z różnymi instytucjami albo na jakichś wręcz grupach społecznych, takie inicjatywy będą się pojawiały, zainteresowanie genealogią jest coraz większe i być może w znacznej mierze uda nam się to kiedyś odtworzyć, ale na pewno jeszcze nie teraz.
Jeszcze nie teraz, mówi nasz gość, pan dr Marcin Urynowicz, a z kolei z innej strony, czy ktoś z oprawców, czy ktoś z Niemców, którzy atakowali, którzy podjęli się tej ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, poniósł jakąś odpowiedzialność? Czy wyroki jakiekolwiek zapadły w Niemczech, czy właśnie było to w jakiś sposób wyegzekwowane?
To tak, zdarzały się takie przypadki, ale podkreślam, to są przypadki. No, taki najbardziej znany przykład to jest oczywiście sam Jürgen Strop, z tym, że on został wydany Polsce, ponieważ te jego zbrodnie dotyczyły głównie ziem polskich, a Jürgen Strop był znany nie tylko z likwidacji getta warszawskiego, ale też z wielu zbrodni przeciwko Polakom i to jeszcze w 1939 roku. To była osoba bardzo fanatycznie oddana ideologii nazistowskiej i powiedział, że do 1943 roku on się zajmował głównie mordami na Polakach. Od 1943 roku, kiedy miał to w cudzysłowie doświadczenie w mordowaniu ludzi, w mordowaniu Polaków, wziął się za mordowanie Żydów. I on oczywiście został skazany na śmierć w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o same Niemcy, to no tutaj takim przykładem, ale to jest wyjątek, możemy mówić, to jest przykład Józefa Blesze, który jest takim bardzo znanym dzięki temu, że zachowało się to słynne zdjęcie takie z getta warszawskiego, gdzie widzimy ludzi wychodzących z jakiejś bramy i tam jest taka kobieta z chłopczykiem, który podnosi ręce do góry. I w tle za nimi widać takiego żołnierza z karabinem w ręku i takimi goglami na hełmie. To jest właśnie Józef Blosze. To zdjęcie jest powszechne w internecie, każdy może je znaleźć. I ten człowiek został skazany i wymierzono mu nawet karę śmierci, ale to w Niemczech. Ale to był absolutnie wyjątek, dlatego że 90% oprawców, czy to tak ludności żydowskiej, a w szczególności polskiej, nie została ukarana. To znaczy ci, którzy byli karani, to głównie za zbrodnie Holokaustu, za zbrodnie na Żydach, bo to była zbrodnia najbardziej znana. Natomiast ja osobiście nie znam przypadku zbrodniarza niemieckiego, który byłby w Niemczech skazany za zbrodnie na Polakach. Jeśli to były zbrodnie dotyczące ludności polskiej, ja nie znam takiego przypadku. Może był, ale i na, do mojej świadomości nie dotarł.
I na koniec, panie doktorze, w Polsce wspominamy tę rocznicę. Co roku zawsze to są ważne wydarzenia. A jak w samym Izraelu ta rocznica wybuchu powstania w getcie jest istotnym wydarzeniem? Pamiętają o tym? Są wydarzenia? Interesuje ich to? Czy jednak jest to już temat
oczywiście,
ważny w Polsce?
Oczywiście jest to bardzo istotna data w kulturze, w historii, w całym życiu. W życiu społecznym i politycznym państwa Izrael, dlatego że data powstania w getcie warszawskim, z tym, że liczona wedle kalendarza hebrajskiego, nie wedle kalendarza tego, który obowiązuje w Europie, czyli kalendarza chrześcijańskiego, ta data jest jednocześnie dniem zagłady, Yom HaShoah. To jest co roku obchodzone, dlatego te obchody, one są trochę ruchome, jeśli chodzi o kalendarz nasz, dlatego że one co roku wypadają troszeczkę inaczej, a to wynika właśnie z przesunięć względem kalendarza hebrajskiego. I właśnie 19 kwietnia, która wówczas przypadała w kalendarzu hebrajskim, została uznana za dzień zagłady. Więc no, to pokazuje, w jaki sposób te losy getta warszawskiego i losy, a przede wszystkim walka powstańców jest, jakie ma ogromne znaczenie w dzisiejszej kulturze państwa Izrael. Zresztą jak się rozmawia o gettach, jak się pokazuje różnego rodzaju zdjęcia, to getto warszawskie jest takim gettem najczęściej pokazywanym ze względu na tę skalę zbrodni. Natomiast przy okazji trzeba też pamiętać, że z drugiej strony to troszeczkę zakłóca obraz takiej codzienności, bym to nazwał, Holokaustu, dlatego że getto warszawskie nie było typowym gettem, dlatego że typowe getto to było, znajdowało się w niewielkim miasteczku, które nie było otoczone murami. Mury to była kompletna rzadkość. Na ogół, jeśli było jakieś ogrodzenie, to ono było, nie wiem, z desek, z drutu kolczastego, czegoś takiego, co w miarę łatwo dało się zbudować i w miarę łatwo rozebrać. Albo w ogóle nie było, tylko było wiadomo, że po tej stronie ulicy można być, a po drugiej stronie, jak się przejdzie, to można dostać kulę w głowę. I to zdecydowanie wystarczało zarówno Żydom, którzy bali się wychodzić, jak i Polakom, którzy bali się wchodzić. Czy z każdej ze stron, każda unikała, ale oczywiście życie wymuszało, bo kiedy nie było co jeść, kiedy potrzeba było, nie wiem, pomocy lekarskiej, czy zdobycie lekarstw. Albo kiedy już było wiadomo, że dojdzie do wysiedlenia i ci, którzy byli świadomi, że to może oznaczać śmierć, albo na pewno oznacza śmierć, no to wtedy już uciekano albo przekradano się. Natomiast to getto warszawskie jest oczywiście miejscem takim najbardziej tragicznym, ale nie jest typowym pod względem takiej codzienności. Ta codzienność była w małym miasteczku, a nie w wielkim mieście.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dr Marcin Urynowicz, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
A my mamy też dużo świadectw i przypominamy i wspominamy to, co działo się 80 lat temu. Dzisiaj okrągła rocznica powstania w getcie warszawskim, ale wczoraj w fabryce Norblin w Warszawie odbyło się spotkanie właśnie z byłymi więźniami politycznymi obozów hitlerowskich i Konrad Mędrzecki z Hanią Tracz porozmawiali ze Stanisławem Zalewskim, obecnym prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych.
Ile miał pan lat, jak Niemcy napadli na Polskę?
Ile miałem lat? A Niemcy napadli na Polskę w 1939 rokiem, a ja się urodziłem w 1925. Niech sobie słuchacze policzą.
Jak to się stało, że pan był w środku getta?
No właśnie. Jak to się zacząłem pracować? Tak. A no mianowicie, to był rok 1940. Sytuacja w rodzinie była ciężka, w ogóle ciężka było. Nie było chleba, nie było mąki, nie było światła, nie było nic. No i brat pracował w warsztacie samochodowym przed wojną. I ten warsztat po wojnie zaraz zaczął się uruchamiać. No bo były samochody uszkodzone w czasie wojny, mieli pracę. A zapłata wyglądała nie w złotówkach, bo nie było jeszcze wymiany, tylko w żywności. I on mówi, co będzie się opieprzał tutaj, no, bo to ja mówię gwarą praską, chodź do warsztatu. No i poszedłem tam do warsztatu. No i ten warsztat po pewnym czasie został przejęty przez Wehrmacht. Wojsko zobaczyło, że warsztat wyposażony już zaczyna funkcjonować. No to powiedziano, my przejmujemy ten warsztat. Przyszedł nadzorca niemiecki, notabene taki Polak albo nie Polak, umiejący dobrze po polsku, prawda, ale po niemiecku też. No i był niemiecki warsztat. No i ja tam się nauczyłem mechaniki montera samochodowego. Bo chcę powiedzieć, że technika niemiecka już teraz w perspektywie, wtedy była najwyższa w Europie, jeżeli chodzi o motoryzację. Nie było. Nie było lepszych od Niemców. Górowała tylko Stany Zjednoczone. Dlaczego mówię? Bo w tym warsztacie samochodowym już później, tak, już w tym warsztacie, tak, bo zaczynamy, prawda? Jak już w rok 40 się uruchomił i Niemcy przejęli ten warsztat już i pracownicy dostali dokumenty, że oni pracują na rzecz III Rzeszy i ich nie obowiązywały łapanki, te jakieś represje, nic.
Ale pan mieszkał gdzie indziej. Pan przychodził codziennie do pracy, do getta na Auschwitzie.
Pan poczeka, bo później, jak utworzono getto warszawskie, ten warsztat znalazł się na terenie getta. Stąd miałem specjalną przepustkę. Ja codziennie wchodziłem i wychodziłem. No i to, co mówiłem, no nie mieliśmy stołówki, więc nam wolno było brać jedzenie. No, a kartka dla pracownika getta, bo jest, mam gdzieś fotografię, była taka, że racja miesięczna żywności, którą dostawali, co byli w getcie, starczała na jeden dzień. Dlatego rozwinął się tak zwany szmugiel do getta. Były robione podkopy, to co mówiłem, tunele, którymi się przedostawano i nie tylko żywność, ale i broń, amunicja, i ludzie. Ciekawe, że Niemcy albo wiedzieli, albo przykrywali oczy, bo te one funkcjonowały do końca. Przecież później były w getcie już, jak powstało, robione bunkry, gdzie robiono. Przecież powstańcy mieli broń, skąd mieli tę broń? No, z dostaw. Z zewnątrz, a te dostawy z zewnątrz były właśnie tymi tunelami podziemnymi albo samochodami, tak jak my jeździliśmy samochodem naprawianym, bo to nie niemieckie samochody, każdy samochód musiał być wypróbowany. Więc siadał kierowca, siadał kierownik warsztatu Niemiec, ale taki fajny, prawda, i się jechało na próbę. A jak się coś wzięło, to się schowało pod samochód, bo nie kontrolowano go i przywieziono. My mogliśmy zabrać, i to co mówiłem, jak się szło, to najpierw była kontrola polskiego policjanta, później kontrola Niemca i kontrola no, żydowskiego. Oczywiście jedni, drudzy ze mną przepuszczali, Niemiec tylko miał problemy, ale się przynosiło kiełbasę, bułki, inne rzeczy. No a przy okazji się szmuglowało te paszporty, o których już pani słyszała tutaj. No i to było getto warszawskie.
Mówił Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. A my teraz podsłuchamy Hatikwy. Tak, Hatikwa, hymn państwowy Izraela. Słowa do tego hymnu, a naprawdę poematu, napisał Naftali Herz Imber, pochodzący ze Złoczowa w Galicji. Sam hymn powstał w roku 1897 podczas zjazdu Światowej Organizacji Sionistycznej. Muzykę napisał Samuel Cohen i jest to jeden z nielicznych hymnów państwowych napisanych w tonacji. Osiemdziesiąta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, a to był hymn Izraela stworzony pod koniec XIX wieku, a dzisiaj o godzinie 12 w południe hołd uczestnikom powstania w getcie oddadzą prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Izraela Isaac Herzog, a także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Będą to także rozmowy bilateralne między Polską a Niemcami. A dzisiejszy poranek wnet zakończymy świadectwem pani Krystyny Budnickiej, która jako jedyna z rodziny Kuczerów przeżyła piekło powstania warszawskiego. Materiał mamy dzięki uprzejmości kolekcji Muzeum POLIN. Magdalena Uchaniuk, ja już się z państwem żegnam. Małgosia Kleszczy wydała, Dominika Borcz zrealizowała, a Konrad Tomaszewski odpowiedzialny za przekaz i streaming wideo. Do usłyszenia.
Getto płonęło i okazało się, że ten nasz bunkier był dość mocny, ale było tak strasznie gorąco, że tam nie można było w ogóle, można się tam było upiec. I myśmy uciekali, mieliśmy drogę ucieczki do kanału. W kanale było chłodno. Mimo, że się dookoła paliło, to jednak było pod ziemią, tam nie dochodziły płomienie i tam było chłodno. No ale, no i dzisiaj mówię o tych nieczystościach, które przepływały, o szczurach, od czas do czasu nawet zwłoki ludzkie. To Niemcy zorientowani, że to jest droga ucieczki, zaczęli rzucać bomby gazowe. Więc myśmy uciekali z powrotem z tego zagazowanego kanału do tego gorącego bunkra. Myśmy trwali właściwie, to było straszne. Był punkt kontaktowy, nie wiem gdzie on był. I tam była taka umowa, że podawano kartkę, tam był dozorca, który przechodził o ściśle określonej godzinie, zabierał i był komunikaty, można się było porozumiewać. Podaliśmy kartkę, że bunker spalony, że nie możemy wrócić, że czekamy na pomoc. Nie umiem powiedzieć, jak długo siedzieliśmy tam, czekając na pomoc. Dostaliśmy wiadomość, że dziś w nocy po was przyjdziemy. No i przyszli. Rzeczywiście to była grupa uzbrojonych mężczyzn. Chcą podnieść właz. Właz jest zalutowany, nie można go podnieść. No i grodza, oni mówią, idźcie do następnego włazu, tylko szybko. No i wtedy no, tragedia największa, powiedziałabym, z moich wspomnień, moich przeżyć. No, moi rodzice nie mieli sił wstać. Moja siostra, ona miała wtedy 20, może 21, nie wiem, dla mnie była dorosła już. Postanowiła zostać z rodzicami. Ja zaczęłam płakać chyba, nie wiem czy płakałam, ale w każdym razie, że ja nie pójdę bez mamy. I mama powiedziała, idź. Traktuję to jako testament mojej mamy, masz iść. Tak jakby wysyłała mnie, że mam żyć. Zginęli w różnym okresie wojny, nie przeżyli, nie mają grobów. Nie mają miejsca spoczynku. A ja przeżyłam, żeby świadczyć o tym, co było, żeby pamięć o nich została. Oni wtedy żyją, ja im stawiam pomnik. To tyle, aż tyle.
80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Dzień dobry, 9.1 w tym wydaniu wiadomości. Ustalenia rządów Polski i Ukrainy w sprawie zboża, komentarz Olgi Semeniuk, sytuacja na ukraińskim froncie, relacja Dmytra Antoniuka oraz złamany rozejm w Sudanie. Rośnie liczba ofiar wewnętrznego konfliktu. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Wczoraj odbyły się rządowe rozmowy ze stroną ukraińską o transporcie ukraińskiego zboża. O szczegółach mówiła na antenie Radia Wnet wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska.
Wznowienie tak naprawdę tranzytu w najbliższy piątek, 21 kwietnia nastąpi. Będziemy oczywiście robili wszystko i włączali wszystkie możliwe instrumenty Krajowej Administracji Skarbowej. Mówimy tutaj o plombach, o GPS-ach, które będą kontrolowały przepływ tego zboża poza terytorium oczywiście Polski. Mówimy tutaj o powszechnym skupie zboża za kwotę minimalną 1400 zł za tonę, ale mówimy również o dopłatach do nawozów, o programie, który już funkcjonował w ubiegłym roku, kwotę 3 miliardów złotych i on będzie kontynuowany na tych zasadach, na których było to robione do tej pory.
Mówiła wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Cała rozmowa na Wnet.fm. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Ta decyzja zastąpiłaby zakazy wwozu, na które zdecydowała się Polska, a także Słowacja i Węgry w reakcji na nadmierny import z Ukrainy. Zatem jednostronne działania zostałyby zastąpione działaniem na poziomie unijnym. Zakaz dotyczyłby 5 krajów, które zgłaszały problemy: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Złamany rozejm w Sudanie, ogłoszone wczoraj zawieszenie broni pomiędzy armią Sudanu, SAF i paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia RSF zostało naruszone po zaledwie kilku godzinach. W trwających od soboty starciach zginęło już co najmniej 270 osób, a ponad 2600 zostało rannych, podała stacja CNN za Światową Organizacją Zdrowia. We wtorek po południu agencja Associated Press powiadomiła, że walczące strony zgodziły się na 24-godzinny rozejm, który miał obowiązywać od godziny 18. Wcześniej zawieszenie broni zapowiadano już dwukrotnie, najpierw w niedzielę, następnie w poniedziałek, jednak działania zbrojne nie zostały przerwane. W ostatnim czasie w stolicy kraju, Chartumie, doszło do ataku na siedzibę misji ONZ i domy pracowników tej placówki, a także na przedstawicieli innych organizacji międzynarodowych. Uzbrojeni napastnicy mieli dopuścić się seksualnego napastowania kobiet. Odnotowano jeden przypadek gwałtu. ONZ raportowała również o kradzieżach mienia, m.in. samochodów. Trudno ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za te działania, ponieważ SAF i RSF nie przyznają się do winy i przerzucają się nawzajem oskarżeniami. Twierdzi CNN. Niemcy przekazały Ukrainie system przeciwrakietowy Patriot wraz z amunicją, informują ukraińskie media, powołując się na niemiecki rząd. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat w komentarzu dla portalu RBK Ukraina nie zaprzeczył ani nie potwierdził informacji o tym, że Patriot jest już na Ukrainie. Ichnat wyraził nadzieję, że następnym krokiem partnerów będzie decyzja o przekazaniu Ukrainie samolotów F-16. Oprócz Niemiec systemy Patriot obiecały przekazać Ukrainie też USA i Holandia. 30 marca Pentagon poinformował, że 65 ukraińskich żołnierzy zakończyło szkolenie z obsługi systemów Patriot w bazie Fort Sill w Oklahomie. Według CNN amerykańscy instruktorzy chwalili Ukraińców za szybkość przyswajania wiedzy, dzięki czemu program mógł zakończyć się wcześniej niż pierwotnie oczekiwano. W sobotę ich NAT zapowiedział, że systemy przeciwrakietowe Patriot trafią na Ukrainę po Wielkanocy. Nie podał dokładnego terminu. Ukraińskie wojska odparły wczoraj 30 ataków rosyjskiej armii na kierunku Łymańskim, Bachmuckim, Awdiwskim i Mariinskim. W Chersoniu doszło do tragicznych wydarzeń. O szczegółach w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Cherson zostało strzelane i pociski wroga spadli na bazar, gdzie byli zwykli cywile. 9 ludzi zostało rannych i jedna osoba niestety była zabita.
Mówił Dmytro Antoniuk. Nad ranem Rosjanie zaatakowali region Odessy irańskimi dronami Shahed-136. Celami ataków były obiekty infrastruktury. Większość dronów została zestrzelona. Według lokalnych władz nikt nie został poszkodowany.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opadami deszczu w rejonach podgórskich i na Pomorzu, także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie możliwe burze, temperatura maksymalna 6 stopni we Wrocławiu, 10 w Bydgoszczy i Krakowie, 11 w Szczecinie i w centrum, 15.